Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam się z Państwem Leszek. Witam również Panią Joannę, która będzie realizować naszą audycję. I gość jest z nami ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, psycholog, psychoterapeuta, kierownik Katedry Psychologii Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i założyciel Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich. To już było przed 20 lat. Serdecznie księdza witam.
Witam pięknie, szczęść Boże.
Jest również z nami pani Małgorzata Ziarkiewicz, terapeuta, prezes Stowarzyszenia Przystań M. M jak miłość. Serdecznie witamy.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jest pani Elżbieta Magdalena Jurzysta, animatorka grupy toruńskiej Stowarzyszenia Przystań M, doktor pedagogiki specjalnej.
Witam, szczęść Boże.
Jest pan Jacek Racięcki, koordynator grup warsztatów 12 kroków ku pełni życia z Centrum Pomocy Duchowej Księży Palotynów w Warszawie.
Witam, witam serdecznie, szczęść Boże.
Drodzy Państwo, dzisiejszy temat brzmi 12 kroków ku pełni życia. Dlaczego ku pełni życia? No, nie można żyć na pół gwizdka, jest to męczące. Przede wszystkim dla tego człowieka. Człowiek jest stworzony do tego, by szedł do Boga, a niekiedy to nawet mu się z domu wyjść nie chce. Co tu jeszcze mówić o walce ze swoimi słabościami. Niekiedy te słabości tak nas przygniatają, niekiedy są to jakieś nałogi, poważne sprawy, a niekiedy po prostu jakieś takie nieradzenie sobie w życiu, a tymczasem zostaliśmy stworzeni jako dzieci Boże, by iść do nieba, by realizować nie swoją wolę, a wolę Bożą. No tak, ale właśnie podstawowe problemy nas trzymają i nie potrafimy sobie dać rady. I tutaj jest wyjście, są różnego rodzaju pomoce, które istnieją już w Polsce i właśnie ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski już przed laty kilkunastu przełożył na Polski te 12 kroków ku pełni życia, wreszcie żyć. Ale to już ksiądz profesor sam już na ten temat powie i to się rozrosło, zostały te kroki wzięte przez różne stowarzyszenia, organizacje po to, by pomagać ludziom. Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, proszę bardzo, księże.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i za umożliwienie prezentacji programu, który w moim odczuciu bardzo dobrze trafia w potrzeby ludzi, którzy przeżywają trudności, a zarazem są otwarci na rzeczywistość nadprzyrodzoną, na Boga. Ten program, o którym dzisiaj będziemy mówić, który jest realizowany w formie zazwyczaj warsztatów rozwoju osobistego, zatytułowany, te warsztaty są albo 12 kroków ku pełni życia, albo wreszcie żyć. Te warsztaty są organizowane w różnych społecznościach i z pewnymi modyfikacjami, o czym później może jeszcze nieco więcej powiem. Mają tę właściwość, że pozwalają człowiekowi na odważną konfrontację z prawdą o sobie. Trudną prawdą, która wyraża się tym, że jesteśmy zranieni. Te zranienia często wynikają z trudnej, kłopotliwej sytuacji rodzinnej, nieraz z różnych przeżyć traumatycznych, które przeżyliśmy. W takich sytuacjach, kiedy jest trudno i kiedy człowiek zaczyna się bać kolejnego ciosu i zranienia, często stosuje strategie obronne, które psycholodzy określają czasami jako strategie byle przeżyć. Obronić to, co jest do obrony i nie dać się w kolejny sposób zranić, ale to zawęża nasze życie i powoduje, że nie możemy cieszyć się w pełni życiem, tak jak pan redaktor na początku powiedział. I dlatego trzeba, uznając ten realizm naszych trudności, zranień, które są niestety dosyć powszechnym, powiedziałbym uniwersalnym doświadczeniem wielu ludzi, również rozbudzić nadzieję, że można coś z tym zrobić. Jest bowiem ten program zorientowany głównie w taki sposób, aby otworzyć się na ludzi, którzy właściwie poddali się, bo próbowali przez wiele lat walczyć ze swoją zazdrością, ze swoim samogwałtem, ze swoją niechęcią do najbliższych, ze swoim materializmem, z uzależnieniem od pornografii albo od hazardu czy od alkoholu. I można powiedzieć, prawie dosięgnęli dna i mówią: dalej, pomimo moich wysiłków, nic nie jestem w stanie zrobić. I to jest właśnie ten moment, w którym te osoby są chyba najbardziej otwarte na skorzystanie z tego projektu pomocy. Bo jeżeli ktoś wierzy w swoją wszechmoc albo w swoją sprawczość, że sam sobie poradzi, to właściwie ten program nie bardzo jest mu w stanie pomóc, bo on na pewnym etapie z tego programu się wycofa. Program bowiem jest wymagający, ale tym, co jest fantastyczne w tym programie, to jest przede wszystkim istotny punkt oparcia, że człowiek nie opiera się na swoich własnych siłach, które zawiodły go, na swoim rozeznaniu, rozumie, który okazał się niewystarczający do tego, żeby uporządkować życie. Człowiek odwołuje się do Boga i do Jego prawdy objawionej i zaczyna inaczej przeżywać tę swoją relację i do siebie samego, i do innych ludzi, i do Boga. I tutaj właśnie jest niezwykle ważne, żeby odważnie skonfrontować się z tym, co we mnie jest nie tak. Że pomimo, iż próbowałem wiele razy poradzić sobie, na przykład z takim drobnym problemem, jakim jest to, że zaczynam pewne sprawy i nigdy ich nie kończę. To znaczy, że tak naprawdę nie mam wpływu na to. Czy jest ktoś, kto może tę rzeczywistość zmienić? Program 12 kroków mówi tak. Tym, który może tę rzeczywistość zmienić, jest Pan Bóg. Ale ty musisz otworzyć się na Boga, ty musisz Bogu na to pozwolić i ty musisz z Bogiem współpracować. I przechodzimy przez kolejne 12 kroków, wędrujemy przez kolejne spotkania w grupach po to, żeby ten proces otwierania się na Boga i drugiego człowieka przeżyć jak najgłębiej. Program 12 kroków jest tak skonstruowany, że ma właściwie trzy poziomy pracy. Pierwszy poziom pracy to jest praca indywidualna. Jeżeli są spotkania grupowe i jakiś podręcznik, ja akurat przybliżyłem polskim czytelnikom niemiecką wersję podręcznika Endlich Leben, Wreszcie Żyć, i na tym podręczniku wiele grup do dzisiaj pracuje, to w tym podręczniku są pewne zadania do wykonania, zadania w domu. I nie ma właściwie efektu pracy, jeżeli ktoś nie podejmie wysiłku pracy w domu, nie przeczyta kilku stron tekstu, nie rozważy, nie poszuka odpowiedzi na postawione tam pytania, nie sięgnie do tekstów Pisma Świętego, które są tam mu zaproponowane do rozważenia, aby zgłębić tajemnicę swojego serca i relacji międzyludzkich i między człowiekiem i Bogiem. Więc pierwszy poziom, praca osobista. Drugi, praca w grupie. Grupa jest tym środowiskiem, które daje poczucie bezpieczeństwa. Normalnie to jest tak, że ludzie w rodzinach uczą się wielu istotnych sprawności. Jak wyglądają relacje, jak przebiega komunikacja, co jest wartościowe, a co mniej wartościowe, jaka jest reakcja na nasze słabości, siły. Przekazują to dobrze funkcjonujący rodzice, ale nieraz zawodzą. Nieraz jest tak, że ktoś jest wychowywany w rodzinie dysfunkcyjnej, alkoholowej, przemocowej i wtedy potrzebuje innej grupy. I ta grupa uczy właściwie, tak jak nowa rodzina, takich spraw jak odpowiedzialność za siebie, umiejętność dawania sobie czasu, cierpliwości, akceptacji innych, akceptacji odrębności, opanowania, unikania agresji, pewnej kultury i sposobu bycia. To wszystko dokonuje się w spotkaniach grupowych, które mają miejsce w zależności od tego, jak grupa pracuje, albo co tydzień, albo co dwa tygodnie. I trzeci poziom to jest poziom mojej relacji z Bogiem. Ja muszę wejść w moją intymną więź z Bogiem, a przynajmniej otworzyć się na Niego i uznać, że istnieje rzeczywistość silniejsza niż ja. Taki jest zapis też w tych 12 krokach anonimowych alkoholików, do których nawiązuje nasz program, na których, można powiedzieć, w pewnym sensie bazuje, z tą modyfikacją taką bardzo chrześcijańską, biblijną, teologiczną, duszpasterską, gdzie właśnie jest miejsce dla Boga. Można powiedzieć, że w tym programie uczestnicy idą, krocząc na dwóch nogach, na kompetencjach psychologicznych i teologicznych. Opieramy się zarówno na naszej wiedzy o człowieku, jak i na relacji do Boga. I każdy, kto boryka się z różnego rodzaju trudnościami, może w tym programie znaleźć ofertę, odpowiedź na swoje problemy. Oczywiście najpierw ten program był adresowany do osób, które cierpiały z powodu uzależnienia. Uzależnienia od alkoholu, uzależnienia od pornografii, od hazardu, od zakupów, od internetu. Dzisiaj wiemy, że te uzależnienia osobiste również powodują współuzależnienie osób najbliższych i ten program jest także dla osób współuzależnionych. Ale jest to także program dla tych, którzy przeżywają konflikty wewnętrzne. Nie wiedzą, żenić się czy nie żenić. Chodzić dalej razem z tą osobą i rozbudzać jakieś nadzieje, czy zerwać. A także konflikty zewnętrzne w pracy lub w jakiejś rzeczywistości społecznej. Jest wiele innych problemów, takich jak zaniżona samoocena, poczucie izolacji, lęki, które przeżywamy, nerwicowe objawy. To wszystko można przepracowywać w oparciu o własne siły, jak także, ale również o pomoc i relacje do innych, ale przede wszystkim w nawiązaniu do Boga. Chcę więc powiedzieć jeszcze, tylko zaraz poproszę tutaj moje koleżanki i kolegę o kontynuację tej myśli i Państwa zapraszam do nawiązywania z nami kontaktu, ale chcę bardzo mocno podkreślić, że przez te kilkanaście lat mojej pracy, gdy prowadziłem grupy, zawsze mam takie doświadczenie, że ci ludzie, którzy wzięli udział w tych spotkaniach, wychodzą przemienieni. Nie spotkałem się ani razu z sytuacją, żeby ktoś powiedział, to mi nic nie dało. Nie wszyscy przeżyli nawrócenie albo taką głęboką przemianę w kierunku dobra. Niektórzy nie zaangażowali się wystarczająco mocno, a może Pan mógł chce jeszcze ich poprowadzić jakąś inną drogą, ale jakiś krok w stronę głębi życia, tego życia w pełni uczynili. Proszę moich tutaj bliskich współpracowników o to, żeby podzielili się też swoimi doświadczeniami.
Pani Małgorzata Ziarkiewicz.
Tak, absolutnie zgadzam się z tym wszystkim, co powiedział mój przedmówca, ksiądz Jaworski. Jakkolwiek chciałabym to o tyle rozszerzyć, że nasze doświadczenie tego programu wskazuje, że jest to właściwie program dla wszystkich, żeby to podkreślić, że jest to to, co ksiądz już powiedział na samym końcu swojej wypowiedzi. Program dla ludzi młodych, wchodzących w życie, którzy siebie nie znają, bo taka jest prawda. My wchodzimy w życie nie znając siebie i chcemy poznać drugą osobę, chcemy poznać Boga i tu powstaje wielki galimatias, bo jeżeli ja nie wiem, kim jestem tak naprawdę, a ten program daje właśnie taki owoc. Przejście warsztatu 12-krokowego daje owoc poznania siebie. I dysfunkcje oczywiście, czy różne trudności, które mamy wchodząc w życie, spowodowane naszą rodziną pierwotną, czy też nawet własnymi nałogami, to jedna sprawa. A drugie, właśnie poznanie siebie. Ponieważ zajmuję się zarówno prowadzeniem warsztatów 12-krokowych, jak i rekolekcji, mam taki duży obraz tego, jak trudno jest zbliżyć się do Boga, mieć z Nim kontakt osobowy, jeżeli nie mam kontaktu z samym sobą.
Ja nawiązując do tego, co Pani powiedziała o tym, że dla wszystkich, to chcę jako dowód przypomnieć, że pierwszy raz, gdy prowadziłem te kroki według tego programu, to były kroki realizowane, czy warsztat realizowany dla księży z diecezji płockiej, moich byłych studentów z seminarium, dla których byłem wcześniej rektorem. Bardzo serdecznie ich zresztą teraz pozdrawiam i cieszę się, że wtedy oni mnie zmobilizowali do tych warsztatów, ale także chcę powiedzieć, że wielu z nich realizowało później ten program, na przykład dla młodzieży maturalnej, dla studentów i to przekonuje, że ten program jest uniwersalny.
Panie Jacek Racięcki.
Właśnie to, o czym ksiądz przed chwilą powiedział, ksiądz Romuald, przypomina mi, gdy w 2005 czy 2006 roku, zaraz po zakończeniu tego doświadczenia, jeszcze jako prowadzący poradnie uzależnień w Radiu Józef, już nieistniejącym Radiu Archidiecezji Warszawskiej, dostałem telefon od właśnie uczestnika tej pierwszej grupy, który przejeżdżając przez zasięg anteny, usłyszawszy o tematyce, zadzwonił i dał świadectwo tego, że właśnie jako młody ksiądz przeszedł przez ten warsztat i że on powiedział, to jego słowa, że dały mu to więcej niż całe seminarium, jeśli chodzi o znajomość samego siebie, o poznanie samego siebie. Czyli naprawdę coś jest takiego w tym narzędziu, że jeżeli chcemy, no a zakładam, że osoby, które idą za powołaniem, to chcą. Wszyscy, jak odnajdujemy swoje powołanie, to chcemy przecież być jak najbliżej Boga. To naprawdę daje niesamowite efekty. Dzisiaj mogę powiedzieć, bo mam takie doświadczenie właśnie prowadzenia grupy warsztatowej, w której są księża i to księża z dużym stażem duszpasterskim i też mają takie samo pojęcie czy zdanie o tym procesie, że pozwala im zobaczyć takie rzeczy, których nie spodziewali się, że są w stanie odkryć w sobie, które wyjaśniają im pewne problemy, które jako ludzie po prostu gdzieś tam w sobie odnajdują czy w swoich doświadczeniach życiowych. Naprawdę program jest niesamowity. Ja mogę powiedzieć już z perspektywy kilku ładnych lat prowadzenia warsztatów, ale też i z perspektywy własnego doświadczenia w programie jeszcze w ujęciu tym problemowym, czyli w takich wspólnotach dla osób uzależnionych, że rzeczywiście sprawczość, tak się wyrażę, programu w poznawaniu samego siebie, o ile rzeczywiście chce się w niego wchodzić, jest przeogromna, zaskakująca dla samego uczestnika tej podróży. Tak jak mnie zaskakiwało odkrywanie prawdy o sobie. I po pewnym momencie, kiedy przekracza się taką naturalną niechęć do zrezygnowania z masek, bo one były jakoś jeszcze funkcjonujące, dające jakieś poczucie bezpieczeństwa, pseudobezpieczeństwa w moim życiu, potem już jest tylko zaciekawienie. Potem już jest tylko chęć poznania jeszcze. A co jeszcze się dowiem ciekawego? A co ja się dowiem tak naprawdę na bazie własnego poznawania siebie o tym, jak Pan Bóg stworzył człowieka? Bo to jest niesamowita podróż. To jest poznawanie siebie i poznawanie, spotykanie się z Bogiem w sobie. Ja chcę też powiedzieć, jeśli mogę tak dłuższy speech troszeczkę teraz zrobić, o moim spotkaniu z tym programem w ujęciu tutaj księdza Romualda, bo to też jest ciekawa jakby sytuacja. To ten moment, o którym mówię, jeszcze nie wiedziałem, o czym mówi ten ksiądz, co to za warsztat w ogóle i co on tam przeszedł, bo jeszcze nie miałem przyjemności znać księdza Romualda, ale W 2005 roku w moje ręce wpadła z, jak to się mówi, ryza tych kartek maszynopisu, która leżała na szafie u mojego przyjaciela z AA, do którego trafiła od księdza, który był w diecezji płockiej takim no duszpasterzem od osób uzależnionych. Jako, no wiesz, ja to się tak naprawdę nie wiem, o co chodzi, mówi ten ksiądz do tego mojego przyjaciela, ale ty popatrz, co to jest w ogóle, czy to się w ogóle do czegoś nadaje, nie? I to leżało takie zawinięte w gazetę na regale u tego z ławka w mieszkaniu. Ja przychodzę któregoś razu do niego, on mówi, zobacz, co to jest. Tak przejrzałem, mówię, no może kiedyś fajne. I po 3 latach dzwoni do mnie do audycji po Noc Zesłania Ducha Świętego, 3:15 dzwoni pani z wspólnoty Sychar właśnie z Karyszewskiej z prośbą o poprowadzenie warsztatu właśnie według podręcznika księdza Jaworskiego. I pamiętam, wszystko we mnie chciało, nie ja, byłem wtedy 3 miesiące po spaleniu mieszkania, więc nikt mi się chciało robić i audycję prowadziłem tak naprawdę tylko na sile Pana Boga, bo sam to już mi się nic nie chciało, a usłyszałem słuchawce swój głos. Oczywiście. No i tak się zaczęło. 2 miesiące później ruszyły 1 grupy z błogosławieństwem księdza Romualda, który dał taki wejściowy speech na początek. A potem to już było jak lawina. Nasz opiekun duchowy Centrum Pomocy Duchowej, twórca Centrum Pomocy Duchowej, ksiądz Jan Pałyga. Pozdrawiam gorąco księdza Jana, jeśli może nas słucha albo odsłucha, jeśli to można będzie później gdzieś tam odsłuchać. Już doświadczony bardzo kapłan, ponad 85-letni kapłan z 55-letnim stażem kapłańskim i ponad 30-letnim stażem egzorcysty. Co chwila pukał w drzwi sali, w której prowadziłem warsztat i pytał, kiedy następna grupa? No i tak się zaczęło. Ksiądz Jan był spowiednikiem większości osób ze wspólnoty, które brały udział w tej warsztatach i widział swoim no, przenikliwym wzrokiem owoce, skutki, które owoce mogą przyjść. Bo ich jeszcze nie było, ale on już je wyczuwał, tak, że one mogą przyjść.
Właśnie to, co powiedziałeś, Jacku, jak to się rozprzestrzenia, jak rośnie, piękne świadectwo. U nas było troszeczkę inaczej, ale to też świadczy o tym, jak ten program jest wielowarstwowy, jak i głęboki, dlatego że myśmy z przyjaciółmi stwierdzili, że sam jakby proces psychologiczny, proces terapia nie jest wystarczająca, że jest to moment, człowiek, który wychodzi po terapii, ma niesłychaną pustkę duchową. I połączenie tego, czyli połączenie właśnie działania terapeutów z działaniem osób, które są przygotowane do wprowadzania w duchowość, daje dopiero efekt pełni. I wtedy spotkaliśmy książkę księdza Romualda i to był moment, kiedy powstały, był 2008 rok, grupy wsparcia. Myśmy to nazwali grupami wsparcia. Nie było tam mowy jeszcze o tym, ale oczywiście posługiwaliśmy się tym programem. Szliśmy właśnie programem 12-krokowym. I tutaj pojawia się niesłychana siła tego programu, kiedy osoby, które były daleko od Boga, które były rozżalone, które miały wielkie pretensje do Boga za to, jak żyją, co się dzieje w ich życiu, kiedy szły tym programem, zaczynały się nawracać. Prawda? Bo to jest program, który jakby, jeżeli ja nie wykonam tego wielkiego wysiłku, żeby zrezygnować z mojej pychy, żeby przyznać się do tego, że jestem bezsilna wobec nie tylko nałogów, ludzi, wobec innych ludzi, wobec siebie samej, z moimi słabościami. Dopiero wtedy, jeżeli ja oddam swoją wolę Bogu, to naprawdę mogę ruszyć. Mogę ruszyć. Tak jak powiedział mój przyjaciel Felek, alkoholik, powiedział piękny tekst. Mówi, bo życie można przepełzać albo przetańczyć. I na tym polega pełnia życia, tak? Ja mogę to życie przetańczyć z Bogiem, a mogę pełzać cały czas, pełzać i ciągle brnąć w błocie. To wygląda w ten sposób.
I takie doświadczenie pełzania przeżywa niestety wiele osób i w małżeństwach, i osób samotnych, a to jest no, nieszczęście. To jest po prostu mordęga. Z dnia na dzień mordęga, a tak nie musi być.
Właśnie, jeśli można jeszcze z doświadczenia też radiowego właśnie tego programu Poradnia Uzależnień, który przecież sama nazwa wskazuje, był sprofilowany, tak, do słuchacza, który gdzieś tam doświadcza, czy około siebie widzi uzależnienie, który przez 10 lat trwania na antenie ewaluował i w rezultacie był programem tak naprawdę o rozwoju duchowym, można powiedzieć, w oparciu też już o i ten podręcznik, i ten doświadczenia warsztatowe. I dlaczego tak się stało? To nie dlatego, że ja sobie tak wymyśliłem, tylko dlatego, że ta audycja, która rzeczywiście była bardzo duży odsłuch miała, bo ja miałem w ciągu 2 godzin po kilkanaście, kilkadziesiąt telefonów, które jakby prowadziły tę audycję i okazało się, że dzwonią wcale niekoniecznie ludzie uzależnieni, tylko coraz częściej zaczynali dzwonić ludzie, którzy po prostu odnajdywali się w świadectwach, w omawianych mechanizmach, czy w omawianych doświadczeniach i mówili, ja tego w ogóle nie rozumiem, ja nie jestem uzależniony, w mojej rodzinie wszystko było dobrze, wszystko wspaniale, ale mówicie jak o mnie. I nastąpiło takie w mojej stronie jakby głębsze spojrzenie na ten temat i zaczęliśmy mówić o zniewoleniu, czyli o czymś, co jest przed uzależnieniem, o czymś, co znacznie trudniej rozpoznać, bo zniewoleń można mieć kilkanaście i w ogóle tego nie widzieć. I one pełnią tą samą funkcję, tylko się nie sprofilowały. Uzależnienie jest sprofilowanym zniewoleniem, czyli jedynym już, które pozostało tylko tej osobie jako zniewolenie. Ale bywa tak, że mamy zniewoleń naprawdę dużo i możemy naprzemiennie używać tych zniewoleń i wtedy nie widzimy tego, że tak naprawdę wszystkie służą temu samemu. Żeby nie mieć relacji ze sobą, żeby nie mieć relacji z Bogiem, żeby nie mieć satysfakcjonujących prawdziwych relacji z drugim człowiekiem.
Zagłuszyć ból.
Zagłuszyć ból, który nawet nie wiem, że jest bólem. Tylko jakiś niepokój, jakiś problem, który gdzieś tam we mnie się pojawia. I to było niesamowite, muszę Państwu powiedzieć. Kiedy idę do, zakładaliśmy fundację i idę do notariusza i tam opłacając za ten akt notarialny słyszę, a to pan, ja pana znałem. Skąd mnie ta pani zna, nie? No ja pana znam, pana słucham w tej audycji, nie? Pani mnie słucha w audycji? Tak. Niech panu tą muzyką nie przeszkadzają. Ja tak słucham uważnie, bo to wszystko jest o mnie. Pani notariusz, a my jak to? No tak, ja tam odnajduję całą siebie. I to było też takie bardzo ważne dla mnie doświadczenie, które potem pomogło właśnie zaimplantować ten program 12 kroków tak naprawdę dla wszystkich. Bo jako wywodzący się ze wspólnoty problemowej, jako taki no, troszeczkę kostycznie patrzący na tą kwestię programu, miałem taki opór. No jak to? Przecież to jest program dla uzależnionych, tak? Konkretnych, a nie tam dla kogokolwiek. Się okazuje, że nie. Ten program jest naprawdę dla wszystkich. Ja mam najmłodszą absolwentkę w tej chwili. 2 tygodnie temu dawała świadectwo w Radiu Warszawa. Też właśnie we wtorki w Radiu Warszawa mamy audycję. I ona zaczęła warsztat mając 23 lata. Skończyła mając 25. Teraz mamy jeszcze młodszą uczestniczkę. Mam nadzieję, że będzie absolwentką, bo młodzi niestety, Małgosiu, mówiłaś, że młodzi powinni, ale młodzi niestety odpryskują. Nie mają jeszcze tego doświadczenia trudu. Młodość jest jakby naturalna, tak? Młodości daje mi skrzydeł i tak dalej. A ta dziewczyna miała trud życiowy, który pomógł jej jakby wejść w ten proces i ta dziewczyna, nie wiem, czy Państwo uwierzycie mi na słowo, ale podsłuchajcie to świadectwo. Po 2 latach, bo u nas warsztat trwa trochę dłużej, po 2 latach pracy na warsztacie, zrobiła pracę magisterską, otworzyła zespół, bo jest artystką muzyczną, który robi furorę w tej chwili, nagrywa już 2 płytę, jest puszczana w telewizji, w internecie można zobaczyć, w radiu i tak dalej. Nazywa się to Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Bardzo pięknie śpiewają. Po prostu została odblokowana.
Ale to jest szczęście, że pojawia się taka osoba w takim momencie. Bo zauważcie, że jednak to, co mówią alkoholicy, że żeby zacząć coś robić, trzeba osiągnąć dno. To jest wielka prawda niestety.
To jest prawda, która dotyczy większości przypadków. Natomiast alkoholicy mówią też tak, nie tylko alkoholicy, powiedzmy sobie osoby uzależnione, doświadczone w uzależnieniu, mówią tak, że, a szczególnie ich rodziny, że dno można podwyższyć. Czyli, że można stworzyć taką atmosferę w osobie uzależnionej czy zniewolonej, że ona wcześniej poczuje konsekwencje swojego zniewolenia.
Pomóc jej zdrowieć.
Pomóc jej zdrowieć. I to można robić systemowo. Skończę tylko myślą. To można zrobić systemowo, ale może też tak się zdarzyć jak w przypadku tej dziewczyny. Bo to nie jest przypadek, że ona trafiła. Dlatego, że najpierw była na 2 obrotach jej macocha, potem ona, zobaczywszy zmianę w tej osobie, sama poszła na warsztat, za nią poszła pół roku jej siostra, a teraz jest na warsztacie jej ojciec. Czyli to świadectwo rzeczywistej, realnej zmiany w rodzinie powoduje, że te właśnie dna, któreśmy przekraczali, gdzieś tam ukrywali, one się wydobywają. I zaczyna być możliwa ta zmiana i ta praca. Niesamowite jest też to, że ludzie, teraz mieliśmy spotkanie popielgrzymkowe 12-krokowiczów, mówią, że nigdzie indziej, jak w tej, wśród osób, które są po warsztacie, nie ma tak szybko nawiązywania więzi, takiej łatwości wchodzenia do meritum, do sedna relacji, czyli do wartości, do miłości, do otwartości.
Prawdy. Prawda. Nie boimy się tej prawdy, prawda? Żeby stanąć w prawdzie, jest to powiedzenie, prawda? Trzeba pokory. Przede wszystkim. Ten program uczy pokory. Bez pokory się po prostu tego programu nie zrobi. To jest pierwsze. Ale też właśnie to, co Jacek mówił o młodych. Ja jestem szczęśliwa, kiedy w naszych grupach pojawia się bardzo dużo, już coraz więcej młodych ludzi. To może nie są 20-latki, ale 25-latki.
Tak, jak nie?
Przepraszam.
Przecież mamy 20-latki.
Mamy 20-latki, faktycznie. Nasze grupy działają w tej chwili właśnie też w Toruniu, działają w Bydgoszczy, w Trójmieście, w Poznaniu, w Kaliszu, w Koszalinie nawet. W Warszawie nawet nie jedna. Tam są też już młodzi. Właśnie to, co powiedziałam o tym dnie i przyznaję Jackowi rację, że jeżeli jest świadectwo osoby, która sobie poradziła ze sobą dzięki temu programowi, to jest najlepsza, w cudzysłowie oczywiście, reklama tego programu.
W ulotce informującej o tym programie, tam, gdzie są oczekiwane cele, jest tak napisane. Kto jest świadom swoich problemów, temu proponowany program pracy pomoże odnaleźć na nowo, uporządkować, zrównoważyć i zrozumieć występujące uczucia, przeżycia i doświadczenia. Osoby z różnorodnymi, ukrytymi dla nich problemami przez pracę osobistą i w grupie uwrażliwiają samych siebie i konfrontują się z pytaniem, z czego muszę zrezygnować, aby pójść dalej. Jakie szanse rozwoju stoją przede mną? Nauczą się radzić sobie z problemami. A osoby pragnące lepiej poznać siebie i rozwinąć własną osobowość mogą potraktować biblijne wskazania jako punkt wyjścia dla osobistej refleksji i dostrzec rezonans, jaki wywołuje w nich Słowo Boże. Mogą postawić sobie pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi. Właściwą odpowiedź znajdą w relacji z Bożym Słowem.
Mówimy o młodych jak najbardziej. Jeśli są gotowi, powinni, jeśli mogą i chcą zaangażować się w program. Doświadczenie moje mówi, że często nie dochodzą, tak? Tak jak powiedziałaś na początku, że jeżeli ma poczucie ktoś, że sam da radę, to jednak z tego programu...
To poczucie wszechmocy u młodych jest...
Właśnie, wcześniej czy później wypadnie. Aha. Natomiast bardzo nas cieszy i na naszej stronie www.12krokow.com.pl można znaleźć odnośnik do pracy naukowej jednej z naszych koleżanek, która zrobiła to w Szkole Jańskiego i tam jest badanie na grupie dość sporej osób, z tym, że to są osoby 55+, które po przejściu warsztatu w 10 parametrach były oznaczane ich zmiany, we wszystkich parametrach są zmiany, a w parametrach relacji, czyli relacji do siebie, do drugiego człowieka i do Pana Boga, wszyscy mają, znaczy 100% badanych ma zmianę na wysokim poziomie. I to jest też zaczyn do pracy z młodymi, bo jeżeli ci rodzice, prawda, w tej fazie dorosłego, rodziców dorosłego dziecka, czy dziadkowie dokonują zmiany, to ich stosunek i sposób wychowywania czy nadzorowania rozwoju młodych osób się zmienia. I ci młodzi mają zupełnie inne uwarunkowania już do tej pracy. Także to też jest taka prewencyjna, powiedzmy w cudzysłowie, metoda.
To jest absolutna racja. Bo w momencie, ja przeszłam ten program sama ze sobą, będąc matką jeszcze nie dorosłych dzieci do końca. I w tym momencie właśnie ja dałam im dużo większą wolność. Przede wszystkim, tak? Bo ten program mnie uwolnił od kontroli, od nadkontroli. Ten program, uwalniając mnie od nadkontroli, dał mi wolność. Dał wolność moim dzieciom. Więc tutaj od razu był już taki owoc. Tak?
Ja tylko taką małą modyfikację. To Pan Bóg przy użyciu tego programu.
Ale oczywiście. My to wiemy.
No,
tak?
Ale to trzeba tak
musimy
nazywać.
To podkreślać, bo może dla niektórych nie jest jasne, że ten program odwołuje się do Boga o pierwszym, drugim i trzecim kroku, prawda? W pierwszym może nie do końca, ale potem dalej. A potem dalej. Także oczywiście, może już tylko nie powtarzam tego, bo umiem to na pamięć.
bo proszę Państwa, 12 kroków, program dla osób uzależnionych, stosowany w anonimowych, przez anonimowych alkoholików, to jest z lat chyba 80. Ale to był inny program, proszę księdza, tak?
To jest ten sam program, to znaczy baza jest ta sama. Program powstał w 1936 roku w Stanach Zjednoczonych. I może teraz o tej świeżej bułeczce, którą przyniosłem, książka księdza Marka Dziewieckiego, Droga Zwycięzców, dopiero co wydana pozycja, właśnie o programie 12 kroków, konfrontująca, może źle powiedziałem konfrontująca, ale rozszerzająca pojęcie tego programu w ujęciu problemowym, czyli właśnie takim, jak stosują alkoholicy, narkomani, hazardziści, z brzmieniem kroków według programu 12 kroków dla chrześcijan wspólnoty świętego Jakuba, bo taka wspólnota już od ponad 5 lat funkcjonuje, i w rozszerzającym pojęciu, pokazywaniu, ksiądz Marek pokazuje w tej książce, że program właśnie jest do użycia dla wszystkich, że tak naprawdę jest uniwersalny, że może być stosowany przez każdego. Myślę, że ksiądz Marek jest wszystkim znany doskonale jako znaczący kapłan w przestrzeni wychowania i pracy z miłością, prawda, w doświadczeniu relacyjnym, i wiemy, że nie jest populistą ani jakimś tam demagogiem, a pisze w tej książce między innymi, że według niego największym zdobyczą XX wieku nie jest odkrycie DNA, lot na Księżyc czy tam coś jeszcze, tylko właśnie powstanie programu 12 kroków. Także to jest mocne stwierdzenie, które jakby daje tutaj pewien pogląd na to, jak doświadczony psycholog tak widzi ten proces.
Ale on się różni od tego programu pierwotnego z lat 30. tym, że jest bazą Pan Bóg. Nie mówimy tylko o samej psychologii, tylko odwołujemy się do Boga, do Pisma Świętego.
Program jest bardzo psychologiczny i ten rytm przejścia przez poszczególne kroki, ten marsz w stronę dojrzałości na bazie psychologicznej jest ten sam. Ale do tego bardzo mocno doszły takie treści teologiczne, które właściwie stymulują ten rozwój i dają poczucie bezpieczeństwa. I bez tej duchowej komponenty sam ten program ma pewną słabość. W programie pierwotnym 12 kroków anonimowych alkoholików była otwartość na rzeczywistość wyższą niż my sami, na Boga, jakkolwiek go rozumiemy. My w tym naszym podejściu mówimy, jesteśmy otwarci na Boga, w Trójcy Jedynego, na Jezusa Chrystusa. Jesteśmy otwarci na Boga, na ile go pojmujemy, a nie jakkolwiek go pojmujemy, bo nie podpisujemy się ani pod jakimś projektem New Age, ani pod buddyzmem, tylko to jest chrześcijański program bazujący na Biblii, na objawieniu.
Jest taka pozycja, którą wydali jezuici, ćwiczenia ignacjańskie, a program 12 kroków. I pokazują podobieństwa i różnice pomiędzy tymi drogami. One są bardzo rzeczywiście dla siebie zbliżone i podobne. I piszący to jezuita, nie pamiętam nazwiska, robi to jakiś tam czas temu, kiedy jeszcze to doświadczenie ujęcia 12 kroków dla chrześcijan rzeczywiście pochodzące gdzieś z lat 70. w Stanach Zjednoczonych jest powrót do korzeni tego programu i właśnie powstaje program 12 kroków dla chrześcijan w tej wersji, o której my tutaj mówimy. Jakby porównuje tylko program AOSKI do tych ćwiczeń ignacjańskich i z tego, jakby ktoś przeczytał, wychodzi właśnie, czego brakuje w programie 12 kroków, tak? Że brakuje właśnie tego aspektu głębokości duchowej. I ten program, czy w samym co mówi zapisie, czy w podręcznikach, o których opiera się tutaj ksiądz profesor, czy
Stowarzyszenie
Przystaniem, czy podręcznik, który powstał w naszym zespole przy Skaryszewskiej, już napisany, że tak powiem, językiem z nadwisły, bo ten jest taki trochę siłą rzeczy zabrakło mi słowa.
Nie mam zastrzeżeń.
Ale nie, chodzi o to, że on ma taki, z niemieckiego jest przetłumaczony i chcąc nie utracić istoty programu, troszeczkę ta gramatyka jest taka niemiecka.
To nie jest
jak ktoś nie zna niemieckiego, to jest mu trudno.
Ja przyznaję,
ale jest bardzo dobry, jest świetny. Ja nie go nie krytykuję, tylko mówię o tym, że z racji właśnie tej swojej czasami trudności przyswojeniu przez odbiorcę polskiego, no myśmy postanowili napisać ten podręcznik własny i on też funkcjonuje. I we wszystkich tych podręcznikach jest właśnie to, co w tej książce jest jakby wynikiem tej książki, tak? Tego porównania ćwiczeń ignacjańskich z programem 12 kroków. Właśnie to dopełnienie, to zespolenie jednego i drugiego. I na dowód tego powiem, właśnie dzisiaj mi jedna z moich współpracownic przekazała taką informację, że jedna z sióstr prowadzących, znaczy nie wiem czy prowadzących, ale uczestniczących w ćwiczeniach ignacjańskich w Trójmieście, powiedziała właśnie, że obserwują tam w tym ośrodku formacyjnym, że jak przychodzą ludzie i wpisują swoje drogę duchową właśnie program 12 kroków dla chrześcijan, to mają znacznie większą głębokość świadomości siebie i otwartość na rozwój osobowy i spotkanie z Panem Bogiem niż przeciętny uczestnik przychodzący na ćwiczenia ignacjańskie.
To ja się absolutnie pod tym podpisuję, Jacku, dlatego że u nas jakby mamy takie doświadczenie, ponieważ ja towarzyszę ludziom w rekolekcjach ignacjańskich, prowadzę sama rekolekcje ignacjańskie już od 5-7 lat w tej chwili i to, co widzę, to jest też często taka reguła, że ktoś, kto jest w naszych grupach wsparcia właśnie, przechodzi ten program, przychodzi jako taki zwany letni katolik, prawda? Także bardzo ciężko jest nawet mu powiedzieć ten trzeci krok. Bardzo ciężko, bo to jest bardzo trudne. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. Na ile go, nawet bez tego na ile go pojmujemy. Ale w ogóle powiedzenie to, że ja postanawiam wolę, przecież to jest bardzo trudne. Wyznanie, to jest wyznanie miłości, całkowitego zaufania. I ci ludzie po tym programie pytają mnie, słysząc, że właśnie widząc na stronie, że organizujemy rekolekcje ignacjańskie, czy oni mogliby pojechać. Jest taki zwrot, takie przygotowanie. Właśnie absolutnie się z tobą zgadzam. To jest, można powiedzieć, że to jest przygotowanie do głębszej duchowości.
12 kroków ku pełni życia. Jest to program roczny, który realizuje się każdy krok w kolejnym miesiącu. Grupa jest grupą otwartą. Można przyjść, można wyjść. Tak?
To zależy.
Jest kilka drog. To, o czym pan rektor w tej chwili mówi, to jest taki standardowy sposób przepracowania programu 12 kroków w tak zwanych spotkaniach meetingowych. Czyli jest tak zwana grupa meetingowa, to jest wspólnota ad hocowa, która się zbiera w danym czasie, w danym miejscu i pracuje w odniesieniu do programu na bazie własnych doświadczeń, własnych przeżyć, własnych wniosków. I to jest też pewien sposób, w którym się tym programem pracuje i tak współpracuje wspólnota i też ta wspólnota świętego Jakuba, o której mówię, też tak na meetingach pracuje. Natomiast to rzeczywistość, o której my mówimy w oparciu o te podręczniki, to jest warsztat.
Warsztat, a to jest już coś innego.
Tak, to jest inna rzeczywistość. To jest warsztat 12 kroków, taki program rozwoju osobowego i duchowego w oparciu o podręcznik.
I tu już nie ma dochodzenia.
W którym jest grupa zamknięta.
Grupa rozpocznie się to...
Tak.
Grupa jest zamknięta w zależności od, powiedzmy sobie, przyjętej formuły pracy, bo tutaj reprezentujemy różne style, że tak powiem, pracy w tej grupie. Każdy za chwilę pewnie o tym powie. Ta grupa trwa dłużej lub krócej w oparciu o to, o czym mówił ksiądz profesor, głównie o to przepracowanie osobiste na bazie podręcznika i dzielenie się efektami tego przepracowania na tej grupie raz w tygodniu spotykającej się, przepracowującej kolejny fragment tej pracy według podręcznika. I to dlaczego warsztat? Więc ja mówię to w ten sposób, że jak zaczynają grupy, to mówię tak, warsztat, dlatego że poznajecie narzędzie. Program 12 kroków jest narzędziem rozwoju osobowego, duchowego, który jest dany na całe życie. Całe życie mogę na tym narzędziu rozwijać się coraz głębiej, idąc serpentyną na górę zbawienia, tak? 12 krokami ciągle ponawiając tą samą formułę. I po tym warsztacie, jakim jest to spotkanie, na które przychodzą ludzie pracując na podręczniku, poznają całe narzędzie i ja mówię, że to jest tak jakby uczyć się złożyć i użyć na przykład warsztat tkacki. I każdy z tego warsztatu naszego wychodzi z umiejętnością utkania jednobarwnego szalika. Ale ja widziałem, byłem w Turcji na własne oczy, widziałem kilkanaście tysięcy nitek na centymetr kwadratowy, takie obrazy całe utkane na warsztacie, na tym samym tkackim ręcznym urządzeniu. Czyli to urządzenie, to narzędzie, jeżeli otworzymy się na Ducha Świętego, jeżeli pozwolimy Panu Bogu wejść w nasze życie, a tak naprawdę my zechcemy wejść w życie Boga, bo to o to chodzi, żeby jak święty Paweł mówi, w nim się poruszać, nim oddychać, to wtedy będziemy mogli właśnie w ten sposób żyć i w pełni realizować swoje życie.
Ja chcę tutaj dodać jeszcze jedno, odnośnie tej spirali, o której Jacku mówiłeś, że ja sam, gdy prowadzę już któryś raz te warsztaty, za każdym razem jestem na wyższym poziomie. Ja sam też przepracowuję cały ten program. Ja już go znam dokładnie, ale ciągle odkrywam nowe treści.
To chyba tyle tytułem wprowadzenia, bo już dosyć długo tutaj rozmawiamy i poprosimy teraz słuchaczy do kontaktu z nami. Ten kontakt może być, tak jak już mówiłem poprzednio, poprzez stronę internetową na Facebooku, audycję dla małżonków, lub telefoniczny dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Dzisiaj znów upadam, tylko ty możesz unieść mnie. Słabość jest siłą w nas, darowaną.
Drodzy Państwo, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat 12 kroków ku pełni życia. Nasi goście, ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, pani Małgorzata Ziarkiewicz, pani Elżbieta Małgorzata Jurzysta i pan Jacek Racięcki. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Tak, słucham.
Z kim mamy przyjemność i skąd pani?
Teresa z Gdańska.
Witamy panią i słuchamy.
Więc wiem, że u Pana Boga nie ma przypadków, więc to, że ja usłyszałam dzisiaj tę audycję, chyba też nie jest przypadkiem, ale muszę powiedzieć, że doznałam właśnie takiego szoku, że ja jestem właśnie osobą, która coś robi i nie kończy. I nigdy się nad tym nie zastanawiałam, zastanawiałam się, dlaczego tak jest, ale zwalałam to wszystko na to, że nie mam czasu. Jestem zabiegana, zalatana, nie mam czasu, chociaż inni też nie mieli czasu i jakoś zaczynali i kończyli, a ja nie. Dzisiaj, jak ja usłyszałam te słowa, to dotarło do mnie, że ja nie kończę tego, dlatego że, nie wiem, że Pan Bóg tak chce, albo że ja nie znam siebie, albo jest jakaś przeszkoda, czy, nie wiem z jakiego powodu, ale bardzo mnie to zainteresowało i na przykład chciałabym wziąć udział w takim, tych 12 krokach, czy coś takiego, żeby siebie poznać i poznać też, dlaczego to tak właśnie się u mnie dzieje.
To bardzo nam miło, że pani do nas zadzwoniła. W Trójmieście jest grupa, która pracuje na tym programie. Na naszej stronie może pani znaleźć telefon do osoby, która animuje tą grupę.
I adres strony.
Adres strony www.
Ale tak? Muszę jeszcze do pisania.
Dobrze. Minutkę. Proszę spokojnie.
Na koniec podamy adres.
Będziemy jeszcze na koniec podawać adres strony, ale wystarczy w Google wpisać przystań M. W Google.
Aha, przystań M. Dobra.
Tak. I tam w zakładce znajdzie pani grupy wsparcia, bo tak się nazywamy. Mhm. I będzie telefon do osoby, która animuje grupę trójmiejską. Chyba we Wrzeszczu jest grupa trójmiejska, się spotyka.
O, bardzo dobrze, bo tak. Jestem niedaleko Wrzeszcza.
Tak, także zapraszamy.
Mhm. Bardzo dziękuję. Muszę wam powiedzieć, że was rozpropaguję, bo w moim otoczeniu jest wiele osób, które siebie nie znają i w związku z tym nie radzą sobie czy coś takiego. I prawdę mówiąc, ja nie wiem czemu, ale ja słyszę o takim czymś pierwszy raz, przez przypadek.
Także będzie można audycję odsłuchać już jutro w południe na stronie Radia Maryja pod zakładką audycję dla małżonków. W południe, w obiad już powinna audycja być. Pani Tereso, dziękujemy bardzo za telefon i proszę jeszcze się nie rozłączać. Proszę jeszcze się nie rozłączać, dobrze? Bo jeszcze realizator z Panem Bogiem. Tak, 12 kroków ku pełni życia i grupy wsparcia. Coś, co pozwala człowiekowi wyzwolić się z tych jakichś kajdan, które go obciążają. Nie pozwalają mu radośnie kroczyć w przyszłość ku Bogu, do nieba, bo ciągle coś nas obciąga i sobie z tym nie dajemy rady. I te 12 kroków ku pełni życia pozwala w ten sposób jakoś się pozbyć tego problemu nam.
Może ja tu powiem o grupach wsparcia, jakby od tego spojrzenia. Mówiliśmy o warsztatach. Warsztaty rzeczywiście tworzą grupę zamkniętą, natomiast grupy wsparcia są otwarte. Można do nich w każdym momencie przyjść i to nie jest tak naprawdę jakby ważne, czy zaczynamy tu od pierwszego kroku, czy przyjdziemy w lipcu i będzie krok siódmy. Uczymy się języka, którym się posługujemy na tej grupie. Uczymy się spojrzenia, patrzenia na innych, jak inni patrzą na siebie, a potem zaglądania w siebie. I to jest taki proces, który może trwać latami. To nie jest ważne, że ja na przykład będę ten krok powtarzała za rok. Krok brzmi tak sam, ale ja już jestem na innym poziomie, ja już coś innego w sobie widzę. Także zapraszamy też na grupy wsparcia. Tak jak tutaj mówiliśmy, te grupy warsztatowe są zamknięte, już bardzo głęboko wchodzące, natomiast grupy wsparcia są wszędzie otwarte. Zawsze można przyjść.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść
Boże.
Krzysztof Małopolski. Ja mam takie pytanie. Są może takie książki właśnie na temat tych grup wsparcia?
Są książki, tylko jest problem taki, że to jest Radio Maryja i my nie mamy koncesji na reklamy. Ale tytuły możemy podać panu.
No jeśli można, to...
Mhm. Życie dla wartości, o ludziach z grup nieformalnych i nie tylko.
Mhm.
Jako lektura do zapoznania się, czy Droga Zwycięzców księdza Marka Dziewieckiego.
Ale przede wszystkim ten podręcznik, który tłumaczył profesor.
Ale
to
czy on
jest nasz...
w ogóle dostępny?
Wreszcie 12 kroków ku pełni życia. Ukazała się też taka książka, w której autorzy niemieccy Helge Zeekampf i Gero Herrendorf mówią o sensie duszpasterskim tego programu i ta książka nosi tytuł W szkole łaski i miłosierdzia.
Jeszcze można uzupełnić też innego rodzaju pomocami, audiobookami. Jest taki audiobook już 5-6 lat temu wydany właśnie Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia, gdzie jest 8 godzin do odsłuchania całego tego procesu krok po kroku jako takiego inicjującej informacji do pracy własnej.
I to w internecie pewnie można znaleźć.
Można na pewno znaleźć w internecie.
12 kroków ku pełni życia.
Czyli można samemu też na przykład zapoznać się i próbować...
Można, ale praca w grupie ma istotne znaczenie i dlatego w takim wstępnym zapoznaniu radziłbym jednak wejść do grupy, dlatego że grupa bardzo intensyfikuje przeżycia i pozwala spojrzeć z zewnątrz także.
Drugi człowiek jest lustrem.
A w Krakowie jest dwa ośrodki, które prowadzą warsztaty. Jeden to doskonale znany, bo tuż obok Kościoła Mariackiego, czyli w Kościele Świętej Barbary Manresa i też Klinika Małżeńska na Felicjanek. Tam też są prowadzone warsztaty.
To Bóg zapłać.
Z Bogiem.
Dziękujemy panie Krzysztofie, z panem Bogiem. I także jest możliwość wejścia w każdej chwili, jeżeli to jest grupa, prawda, otwarta, a na warsztaty to trzeba poczekać. Ale warsztaty to jest etap dalszy, prawda? Czy to, niekoniecznie?
To różnie. Akurat ta rzeczywistość 12 lat dla chrześcijan powstała jakby wcześniej niż były wspólnoty czy spotkania grup wsparcia. W związku z tym warsztaty były niejako wcześniej, a potem powstała ta baza. Ale to są rzeczywistości przenikające się i one absolutnie się uzupełniają.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Dzwoni Małgorzata z Tarnowa. Ja włączyłam radio już pod koniec państwa objaśnień. Nie wysłuchałam meritum. Ja z taką sprawą. Ja jestem psychologiem i długi czas miałam przerwę w wykonywaniu pracy. Zrezygnowałam z pracy zawodowej. Wychowywałam dziecko niepełnosprawne. Chciałabym wrócić do aktywności. Myślałam od dawna o inspiracji albo stworzeniu jakby takiego zaczynu w swoim mieście, w swoim środowisku, czegoś dokładnie takiego. Chciałam prosić o informacje, w jaki sposób się
W jaki sposób? No, coś nam pani zniknęła, ale...
Może się jeszcze raz połączyć.
Ale nie szkodzi, już odpowiadamy.
Wiele się odpowiedzi na to pytanie, bo wiele mamy takich osób w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich, którzy pracowali jako psycholodzy, albo później przerwali na jakiś czas kobiety, które zajmowały się wychowaniem dzieci i chciałyby teraz wrócić do zawodu, ale na trochę innym poziomie. I jest oferta na stronie Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, oferta studium psychoterapii, czteroletniego, które przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej, w której uwzględnia się zarówno ten wymiar psychiczny, jak i duchowy. Między innymi tam też wspominamy również i o tym naszym programie i przygotowujemy także do tego.
A praktyka jest taka, że jeśli chodzi o warsztaty czy program 12 kroków, że trzeba mieć własny proces, czyli ten w pewien program trzeba wejść po to, żeby przepracować samego siebie. Tak to zresztą w większości szkół czy jakichś tam procesów jest zrobione. Także można podjąć i jedno, i drugie jakby równocześnie. I w Krakowie, jak powiedziałem, jest taka możliwość. Można się do Manresy zgłosić. Zresztą teraz w Sączu bodajże jest też grupa, osoba z Krakowa rozpoczęła tam pracę. Także już blisko, więc można tam przyczółek znaleźć. W Manresie jest koleżanka Alicja Synowiec. Można się do niej zgłosić i podjąć współpracę.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy i skąd?
Na imię Małgorzata, dzwonię z Warszawy.
Witamy Panią.
Chciałam takie krótkie, postaram się krótko powiedzieć swoje świadectwo. Od 1993 roku korzystałam z meetingów AOS-kich i właśnie do tego doszłam, o czym Państwo mówicie w tej chwili. Chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz, taką właśnie też dotarło do mnie, że nie znam siebie, że chciałabym poznać, że chciałam coś zmienić. Uczyłam się jak. Po prostu nie wiedziałam jak. Ja bardzo chciałam, ale nie wiedziałam jak. No i udało się. I muszę powiedzieć, że uruchomiłam sobie proces przebaczania dzięki temu, bo powierzyłam swoje życie Bogu. Zaczęłam nawiązywać relacje, takie dobre relacje z ludźmi, z każdym człowiekiem tak naprawdę. I zaczęłam naprawiać relacje przede wszystkim. Właśnie dzięki temu, że siebie poznałam, bo okazało się, że ja siebie wcale nie znałam. Ja jestem poruszona tym wszystkim, bo zajęło mi to parę ładnych lat, prawda? Ale na dzień dzisiejszy tak naprawdę to jestem wdzięczna za każdą chwilę mojego życia. I za tą złą, i za tą dobrą. No i żyć. Oczywiście moja relacja z Bogiem była letnia. Nie znałam go. Też to połączyłam z rekolekcjami ignacjańskimi. No i tak się stało. I chciałam powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Małgorzato. Czy Państwo coś...
No bardzo dziękuję za to świadectwo Pani, które jest dla nas też znakiem tego, że warto inwestować w poszukiwanie prawdy o sobie i nie robić tego samodzielnie, tylko z Bożą pomocą, bo właśnie to spotkanie osobistych wysiłków i otwartości na Boże działanie daje tak znakomite efekty.
No właśnie, Pani tu poruszyła też bardzo ważny aspekt, myślę ośrodkowy aspekt programu 12 kroków i każdego innego programu rozwojowego, formacyjnego czy duchowego, czyli właśnie przebaczenie, prawda? No to jest w naszej modlitwie Ojcze Nasz jakby no jasno wyartykułowane, jaka jest zasada tego przebaczenia, prawda? Tak jak i my wybaczamy naszym winowajcom. Więc nasza praca jest tu niezbędna do włożenia, a często wiemy w doświadczeniach życiowego, że uzależniamy przebaczenie przez nas samych od innych, prawda? No ja bym może mu wybaczył, ale niech on chociaż powie, że zrobił źle, prawda? I tak dalej. Czyli nie mamy gotowości, otwartości do tego, żeby wejść w przebaczenie samoistne. I choć wiemy, że to jest nasza powinność, nasza rola, że tak chrześcijanin powinien i tak dalej, to jednak kompetencji brak jest na poziomie emocjonalnym właśnie dlatego, że nie mamy świadomości samych siebie, że nie znamy siebie, nie wiemy tak naprawdę skąd się bierze ta nasza niemoc w tym nieprzebaczeniu. I program to naprawdę odtyka. Ja mówię, że osoby, które dochodzą na warsztacie, bo to nie jest wcale takie proste, jakby się wydawało, ale dochodzą do kroku ósmego, to są osoby podwójnie wybrane przez Pana Boga. Raz, że trafiły w ogóle na warsztat i zechciały podjąć ten trud, a dwa, że doszły do ósmego kroku i że mają szansę przepracować rzeczywiście swój, zrobić porządek, a przynajmniej zacząć ten porządek robić sobie ze swoim zasobem krzywdy i winy, bo to jest coś, czego nam straszliwie brakuje, czego nam strasznie trudno jest zrobić. Coś, co nas tak naprawdę wykłada często, szczególnie w bliskich relacjach. A program naprawdę daje tutaj możliwość. Krok dziewiąty, który jest krokiem zanurzenia się w miłości Pana Boga, gdzie przebaczenie staje się jakby oczywiste i doświadczenie tego przebaczenia, które przychodzi wprost od Niego, jest też tak niesamowicie oczyszczające, że ja nie potrafię o tym inaczej mówić, jak tylko z uniesieniem, bo za każdym razem, kiedy widzę, jak na moich oczach ci ludzie odblokowują się, puszczają jakby tę zaciętość w sobie i zaczynają stawać się...
Puszczają urazy.
Tak, no właśnie tą zaciętość, tą urazę. I stają się gotowi do tego, żeby dawać miłość drugiemu. To jest po prostu coś, co... No, klękajcie narody. To po prostu nigdzie indziej ja tego nie spotkałem, nie doświadczyłem w takiej formule.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kalisza, Mieczysława.
Witamy Pani.
No, jest po prostu przeraczam też i po prostu, ale sprawa tak się ciągnie długo, że aż mnie niepokoi. Ja miałam swoje pożyczki i po prostu, no nie wiem, czy to do Was dobrze dzwonię, ale w takiej się znalazłam sytuacji, że nie mam do kogo iść. Nikt nie powie mi, co, czy dobrze jest robione, czy źle. I po prostu ja mam mieszkanie od miasta, mam zabraną umowę od mieszkania, mam zabraną decyzję od emerytury. Mam emeryturę niską, miałam sprawę, kiedyś, może inaczej, byli u nas w Solidarności prawnicy i po prostu osoba mi powiedziała, że no ja po prostu teraz taka chora jestem i że to przekracza moją emeryturę, bo ja wziąłam komuś pożyczkę i ta osoba nie płaciła.
Pani Mieczysławo, ale my nie jesteśmy w stanie Pani tutaj pomóc zdalnie, nie widząc dokumentów. To jest, proszę do Caritasu się zgłosić u siebie. No jak możemy Pani pomóc tutaj? Nawet u parę osób jesteśmy zebrani, ale mówimy o konkretnej metodzie pomocy ludziom, którzy ogólnie nie dają sobie rady w życiu i kierujemy na odpowiednie warsztaty. Natomiast w Pani sytuacji potrzebna jest jakaś pomoc prawnika, prawdopodobnie również. I to raczej Caritas. No my tutaj nie jesteśmy w stanie Pani pomóc. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy, z kim mamy przyjemność?
Szczęść Boże, Iwona z Warszawy.
Witamy
Przepraszam
panią.
Za chrypę. Ja jestem na siódmym kroku, 12 kroków warsztatów i Panu Bogu dziękuję za osobę, która mi o tych warsztatach powiedziała i która wskazała mi drogę, gdzie mam się udać. Mam za sobą bardzo trudną historię życia i wszystko, o czym Państwo mówicie i ksiądz w dzisiejszym programie jest, sprawdziłam we własnym życiu, tak, we własnym doświadczeniu. Ja choruję na białaczkę, mam w dalszym ciągu wiele problemów, ale już zupełnie inaczej patrzę na swoje życie. Pan Bóg i te warsztaty pozwoliły mi przepracować tę trudną historię, pozwoliły mi zebrać siły do walki z przeciwnościami, a przede wszystkim przywróciły mi radość i zaufanie i nadzieję. I bardzo wszystkim dziękuję, a szczególnie księdzu za to, że te warsztaty sprowadził do Polski, że dzięki nim wiele osób może odzyskać nadzieję, wiarę, może żyć po prostu. Mnie one ratują życie. Bóg zapłać.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję.
Pani
dla mnie
Iwono.
Takie ważne to, co Pani powiedziała, że dzięki warsztatom 12 kroków można spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy, takiej właśnie zdrowszej, takiej bezpiecznej, takiej, która rodzi nadzieję i daje siłę do zmagania się, chociaż trudności mogą na razie nie ustąpić, ale mamy zupełnie inne podejście do tej rzeczywistości.
No właśnie to, co ksiądz mówi, bardzo często przyjawia się wśród warsztatowców, bo przychodzą często z problemami życiowymi, no i chcą, żeby się te problemy realizowały, załatwiały, żeby wszystko się zmieniało, prawda, zazwyczaj po ich myśli. Natomiast po pewnym czasie właśnie rozumieją, że to nie jest tak, że rzeczywistość zostaje taka sama, ale my, mając zupełnie inny do niej stosunek i do siebie samych, widzimy ją inaczej. Ona przestaje być opresywna, przestaje być kłująca. Wychodzimy z pola kaktusów i stajemy się w polu...
A rzeczywistość jest taka sama.
Tak.
Tylko, że my jesteśmy w stanie ją przyjąć.
Tak.
To jest właśnie prawdziwa pokora, czego uczy program. No tak. I Bóg.
Kaktusy z meksykańskich, które u nas nie rosną, stają się rzeczywistymi kaktusami, które można łatwo ominąć.
Znaczy, one są dalej. Właśnie to jest ważne. Żebyśmy nie sądzili, że to jest jakaś czarodziejska
magia.
Pałeczka.
Żadna magia.
Magia. To jest naprawdę ciężka praca.
A Pan Bóg nie gwałtownik i wchodzi tylko tyle, ile go wpuścimy.
On wchodzi wtedy, kiedy my powiemy tak, kiedy pragniemy tego wejścia. Ten program przygotowuje nas na powiedzenie tego tak. Z pełną piersią, pełnym sercem.
Ciekawe są też takie wnioski końcowe. Tutaj ksiądz profesor mówił właśnie o tym, że w zasadzie nikt nie kończy warsztatu bez doświadczenia zmiany. To prawda, aczkolwiek część z uczestników kończy te warsztaty ze zdumieniem i otwartą szeroko buzią, jeśli chodzi o zmiany, które u nich nastąpiły, bo są zupełnie inne i w innych miejscach niż się spodziewali.
Nieraz te warsztaty 12 kroków są początkiem osobistej terapii, nieraz początkiem wejścia na nową drogę życia, nieraz początkiem spojrzenia odważnego na sprawy zawodowe. Chcę tutaj jeszcze odnieść się do zapisu na Facebooku w książce To stoję u drzwi i kołaczę. Jest informacja, że program 12 kroków jest zagrożeniem duchowym. I autor tutaj tego przesłania prosi o wypowiedź na ten temat. I chcę powiedzieć, że jeśli przyjmiemy, że ktoś jest uformowany duchowo, to ten program mu nie zaszkodzi. Jeżeli natomiast nie miał żadnej formacji duchowej, a wejdzie w program 12 kroków aoski, a był, powiedzmy, no, tradycyjnie kiedyś wierzący, a teraz ma poczucie, że stanie się takim wyzwolonym z religii, a konfesyjnym, to w tym znaczeniu może on być zagrożeniem. Więc to
ale
nie
tylko
dla...
w ujęciu problemowym, tak, nie w naszym.
Nie w naszym. To nie dlatego, że tam są złe hasła, tylko że następuje wtedy zła interpretacja tego programu.
Ale to nie jest ten nasz program, o którym my mówimy tutaj na audycji. Tak, słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Marek ze Świętokrzyskiego. Ja jadę tirem, miałem awarię. Tira, musiałem stanąć. Jakbym mógł prosić o przypomnienie tych 12 kroków, może ktoś jeszcze też dopiero się włączył do tej audycji, może przypomnieć się 12 kroków. Tak?
Wymienić po prostu.
Wymienić tak. Po prostu. Taką miałbym prośbę. Miałem awarię, musiałem stanąć. No słucham was cały czas, ale miałem awarię,
miło.
Musiałem stanąć.
Dobrze. W takim razie to chwilę zajmie, ale tak. Pierwszy krok wreszcie na końcu. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i problemów. Że w naszym życiu już nie dajemy sobie rady. Z czymś sobie nie daję rady i przyznaję się do tego. To pierwszy krok. Drugi. Nie jestem sam. Już nigdy więcej nie jestem sam. Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie duchowo. Tą mocą jest Bóg. Trzeci krok. Oddać się Bogu. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, na ile go pojmujemy. Teraz nie tylko uznaję, że istnieje Bóg, ale chcę też Bogu moje życie oddać. Czwarty krok. Poznać siebie. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy. I tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć nie tylko swoje zranienia, ale i swoją odpowiedzialność za to, co złego się w moim życiu stało. Piąty krok. Nareszcie stanąć w prawdzie. Bez ukrywania wyznaliśmy, opowiedzieliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi o naszych błędach. Nie skrywaliśmy żadnej prawdy. To spotkanie pozwoliło nam wreszcie uwolnić się od tego, co gdzieś próbowaliśmy ukryć. Szósty krok. Czy jestem gotów do zmiany? Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od naszych wszystkich wad charakteru. Czyli ja jestem gotów na to, że Bóg dokona we mnie zmian. Ja nie potrafiłem tych zmian zrobić, ale przychodzi teraz do mnie Bóg i Bóg mówi, jeśli chcesz, to ja cię uzdrowię. I siódmy krok, zezwolić na tę przemianę. Teraz mówię, zwróciliśmy się z pokorą do Boga, aby usunął te nasze braki. Ja teraz podejmuję ten akt, który jest bardzo ryzykowny. Będę od tej pory funkcjonował bez mojego wspierania się pornografią, hazardem, seksem, pieniędzmi, zakupami, internetem. Uwalniam się. Ósmy krok. Zaprowadzić porządek w rzeczach. I teraz robimy listę osób, które myśmy skrzywdzili. Zastanawiamy się, gdzie myśmy popełnili błędy. W dziewiątym kroku staramy się dotrzeć do tych osób, jeśli to jest możliwe, i okazać im jakieś dobro. Zrewanżować się za to czynienie dobra. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich albo innych. Dziesiąty krok wiąże się z taką decyzją, że natychmiast muszę wszystko zmienić. Nie będę czekał, aż mi się nagromadzi znowu problemów, tylko teraz reaguję natychmiast. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca, przyznając się do popełnionych błędów. Jedenasty krok. Nie robię tego sam, robię to zawsze w łączności z Bogiem, bo ja nadal jestem słaby, ale wiem teraz, że Bóg jest zawsze ze mną. Dążyliśmy przez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. I krok dwunasty, stać się świadkiem. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom, stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach, czyli po prostu być świadkiem, opowiadać o tym, co ten program i co Bóg przez ten program we mnie dokonał.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Na w pigułce to było.
Tak, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Ja mam na imię Marcin, dzwonię z Londynu. Chciałem Witamy. Tylko powiedzieć, że bardzo polecam tą płytę 12 kroków do wolności. W programie 12 kroków do wolności uczestniczyła moja żona. Ja byłem trochę u ojca Chińca tutaj w Londynie. A ja o tym usłyszałem, po prostu ona przyniosła płytę. Ja nie miałem czasu na to, żeby uczestniczyć w tych krokach niestety. Ale myślę, że jako taki wstęp do tego ta płyta jest naprawdę nieoceniona. Naprawdę pomaga spojrzeć na siebie pozytywnie, z innej perspektywy.
Bardzo dziękuję, myślę, że dodaje nam siłę.
Tak, jak będę miał więcej czasu, na pewno spróbuję uczestniczyć w tych krokach też. Także dziękuję bardzo.
Przy okazji pozdrawiamy ojca Mateusza Chińca, który piękne rzeczy robi w Londynie.
Dziękujemy panie Marcinie. No więc właśnie, jak jest dobra rzecz, to powiadajmy.
To i w Oslo jest, i w
Chicago.
Chicago. No, pozdrawiam wszystkich moich przyjaciół w Chicago z ojcem Jerzym Karpińskim na czele, który jako jezuita tam organizuje właśnie te warsztaty.
Tak, 12 kroków ku pełni życia. Nasi goście, ksiądz dr Romuald Jaworski, pani Małgorzata Ziarkiewicz, pani Elżbieta Małgorzata Jurzysta i pan Jacek Racięcki. Mamy telefon? Nie. Słuchamy Radio Maryja.
Stanisława.
Witamy panią. Witamy panią Stanisławę.
Ja również serdecznie dziękuję za tę audycję i mam taką wielką prośbę. Czy mogłabym dostać adres takiej grupy wsparcia w Warszawie?
Jak najbardziej.
Tak.
Mamy w Warszawie dwie takie grupy. Jedna grupa spotyka się na Rakowieckiej we wtorki o godzinie 19 w sali Betlejem. To jest Kościół Świętego Andrzeja Boboli, dom parafialny. Druga spotyka się w Falenicy na ulicy Frenkla 15 w piątki, też o godzinie 19.
Ja rozpocząłem pracę z grupą na ulicy De Vitis w ośrodku Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich i mam jeszcze jedno miejsce, mogę przyjąć, ale trzeba by się jutro stawić o godzinie 18 na De Vitis.
Jeśli mogę, w uzupełnieniu, w Centrum Pomocy Duchowej na Skaryszewskiej również w piątki 18 spotkanie meetingowe dla wszystkich. w Otwocku we wtorki, na Domanieckiej w poniedziałki, a w listopadzie ruszą zapisy na grupy warsztatowe, które będą ruszały na wiosnę.
I to jest na stronie internetowej?
www.krokow.com.pl
Cyfron?
Cyfrą, 12 cyfrą.
Aha, 12 cyfrą, tak? 12, tak, tak.
www.12krokow.com.pl Jak się wpisze zresztą 12 kroków w Google, to wyskoczymy na drugiej czy trzeciej pozycji zawsze.
A nas wystarczy przystań M w Google wpisać.
I tam wtedy są szczegóły. Bo na Rakowieckiej we wtorki o której godzinie?
O 19.
O 19. A w Falenicy?
Też o 19, tylko w piątki.
Tylko w piątki. Piątki. Tylko w piątki.
Na piątki 18 na Skaryszewskiej, poniedziałki 17 na Domanieckiej. Mhm.
Dziękuję bardzo.
Boże, zawsze jesteś przy mnie, chcę podziękować, Panie Ci.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Warszawia, się Pania.
Witamy Pana.
Witam serdecznie. Ja przepraszam, nie mogłem, chodzi mi jeszcze, czy mógłbym drugi ten krok, bo uciekło mi jak
drugi
pisałem.
Kroczek.
Drugi krok brzmi następująco. Nigdy tak. Nie jestem już sam. Uwierzyłem, że tam, gdzie moje możliwości zawodzą, jest jeszcze taka siła, która może mi przywrócić zdrowie duchowe. To jest tak. Bóg.
I jeszcze chciałem zapytać, czy we Wrocławiu jest taka grupa wsparcia?
Jeszcze nie.
Wrocław?
Na razie nie wiadomo
biała,
nawet.
Biała plama.
No, ale biała, być może, że jest, tylko możemy nie wiedzieć. To też jest.
Były tak. Podjęte rozmowy z środowiskiem odnowy i miało coś się zacząć, ale niestety jakoś na razie jeszcze się nie rozwinęło.
Aha. Czyli musimy poczekać, aż się urodzi.
Mhm. Modlić się o to.
Tak. Tak, dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do właśnie...
Do audycji. Kogo witamy i skąd?
Emilia z Pomorskiego.
Witamy Panią.
Ja po prostu jestem współuzależniona. Mój mąż jest alkoholikiem. Po prostu był na odwykówce, na terapii. Był na psychiatrycznym we Fromborku. Dwa miesiące na odwyku. Wrócił ta radość, bo ja trwała, jak go nie było, był nieobecny. Miałam siłę do pracy, chęć. Kiedy wrócił, wracał, kiedy się dowiedziałam, że wraca, ten lęk wrócił z powrotem do mnie. I po prostu trwało to zwroty. Półtora miesiąca, pokój. Kupiliśmy samochodzik mały, mówię, teraz będziemy razem, gdzieś pojedziemy. Będziemy jeździć, odwiedzać sanktuaria, żeby z nim, żeby zapomniał. Nie udało się. Chodzi na terapię, okłamuje. Też nawet zaniosłam piwo. Położyłam na biurku i powiedziałam do terapeutki. To jest mojego męża terapia. Okłamuje. Chodzi na AA, mityngi. Wróci ostatnio po tym alkoholu. Akurat ja mówiłam różaniec Rady Maria. Nie wiedziałam, że wrócił po tym alkoholu. I nie włączę telewizji, bo z telewizją. Ja w ogóle tak. Chodź do mnie, zmówię mi tu. Ale jak poczułam alkohol, potem słowa nieprzebrane. To jest okropne. A ja mam pierwszą grupę. Jest ona moim opiekunem. Mam pierwszą grupę stopnia znacznego, trzech lekarzy. Takiego mam opiekuna, że ja muszę się nim opiekować, muszę wszystko robić. No, co chce, to robię. Wychodzi, kiedy chce. Przychodzi, kiedy chce. I nie interesuje się niczym. Ja jestem dla niego niczym. No nie będę już mówić w tej łacinie, bo to jest bardzo brzydkie do powtarzania, ale ja oddałam się całkowicie Bogu. Oddałam się, znoszę to jakoś pokorą, przebaczeniem. Mam jeszcze trochę miłości w sobie. I po prostu rozpoczynam mój dzień od modlitwy do Ducha Świętego. Byłam też trzykrotnie czy czterokrotnie na uzdrowienie duszy i ciała. Był to zakonnik franciszkanin z Krakowa, Teodor, na imię tak ma. Mam jego tutaj książkę, która była napisana dla niego na 25-lecie. Także tak, upadłam. Miałam odpoczynek w Duchu Świętym, ale usłyszałam to. Było wszystko wymienione, moje choroby, moje wszystko, odczuwałam to. No i słyszałam też, że właśnie mąż na dużo alkoholu prawdopodobnie nie przestanie. Jestem krzywdzona w najbliższej rodzinie.
Świetnie.
Co ja mam zrobić? Mm-hmm. Jak ja mam dalej żyć? Ja dzisiaj też wróciłam, mam działeczkę, na którą trzeba iść 1,5 kilometra. Idę. Dziś wieczorem wróciłam. Mąż zwykle leży, zrobiłam pranie do tej pory, słucham i I pralka pierwsza, wiadomo, że sama robi, tylko wywiesić. Nie wiem, co mam dalej robić, jak mam postępować.
No, rozumiemy panią. Rozumiemy panią. Przepraszam, że wchodzę w słowa, ale pyta pani, jak pani ma postępować. Mhm. Wydaje mi się, że pierwszym i bardzo istotnym.
Tak, prosiłam o po prostu przekróly. Usiłowała mnie po prostu z tego świata wprowadzić.
Bardzo, bardzo istotnym krokiem jest to, żeby pani zaczęła od siebie. Pani może sobie naprawdę pomóc. Właśnie realizując ten program, o którym mówi ta audycja. To jest program dla pani, dlatego że nie można liczyć na to, że pani mąż się zmieni. Pani mąż musi sam chcieć się zmienić, a wyraźnie nie może. Jest to choroba alkoholowa i jedyna jakby przestrzeń wolna dla pani, przestrzeń do pani działania, to jest praca nad sobą. I zapraszam po prostu na grupy wsparcia w Trójmieście, grupy Al-Anon. Mamy dużo takich grup Al-Anon w Trójmieście, w okolicach. Proszę znaleźć taką grupę, koniecznie, i zacząć od tego.
Tak, pani Emilio, no więcej nie możemy tutaj pomóc, także musi pani szukać pomocy już na miejscu, u siebie.
Jeśli można dwa słowa tak w konkrecie tutaj do pani, ale też jakby generalnie o osobach współuzależnionych, czyli osobach, które asystują osobie uzależnionej. To jest, uzależnienie jest chorobą, jest stanem chorobowym, tak? I osoba uzależniona jest po prostu chora, potrzebuje lekarstwa, potrzebuje lekarza, potrzebuje sposobu leczenia. I jak mamy jakąś chorobę taką fizyczną ciała, no i ona jest na przykład rzadko spotykana, no to najpierw musimy nauczyć się tej choroby, żeby umieć pomóc choremu w tej chorobie, prawda? Mhm. Tak samo jest w chorobach związanych z uzależnieniem. To są choroby nałogowego regulowania uczuć. I trzeba zrozumieć specyfikę tej choroby, zrozumieć, jak ona funkcjonuje, żeby móc rzeczywiście pomóc choremu. To jest bardzo trudne dla takiej naszej ruchowej, powiedzmy sobie, mentalności, takiej zwykłego rozumienia. Ja kiedyś mówiłem tak dość radykalnie w programie tym poradnia uzależnień, że co to znaczy pomóc alkoholikowi, który leży na torach. No bo tak się może zdarzyć. Jeżeli idziemy, patrzymy, leży alkoholik na torach, nie? Położyć go wzdłuż torów. Czyli nie dopuścić do uszkodzenia ciała czy utraty życia, ale pozwolić mu doświadczyć konsekwencji. I najczęściej nie potrafimy tego zrobić. Najczęściej nie jesteśmy gotowi, żeby te konsekwencje dopuszczać u osoby uzależnionej i potrzebujemy przepracowania, to co mówi Małgosia, samych siebie, żeby stać się gotowymi, żeby umieć to zrobić. Kiedyś w 2005 roku ksiądz Pawlukiewicz, taki znany trochę w środowisku warszawskim, myślę, że nie tylko, rekolekcjonista, mówił właśnie w Górze Kalwarii do osób, to była właśnie dedykowana homilia do osób współuzależnionych, i mówił tak właśnie, że pierzesz, tam karmisz i tak dalej, prawda, nie? To wszystko jest piękne i wspaniałe, ale jak chcesz naprawdę mu pomóc, to nie daj mu jeść, nie upierz, zamknij drzwi, a to jest bardzo trudne.
Ale żeby to móc zrobić,
nie po to, żeby odwet, żeby ukarać, żeby krzywdę, tylko żeby to móc zrobić dla naprawdę konstruktywnej pomocy, potrzebujemy sami przepracować samych siebie. I to, co przed chwilą było tu w telefonie przecież, tak? Pani, która jest na siódmym kroku, która ma białaczkę. Prawda? Czyli chorobę śmiertelną. Radzi sobie z tą sytuacją. Powoduje, że życie staje się dla niej satysfakcjonujące, że może funkcjonować. To naprawdę jest możliwe po tym procesie 12 kroków. Tak zmienić widzenie rzeczywistości, że zaczniemy być konstruktywni i naprawdę mogący żyć pełnią piersią.
Dziękuję. Drodzy Państwo, 23.04. Zwykle o tej porze podajemy informacje. Chciałem zaprosić na spotkania małżeńskie, rekolekcje weekendowe, na które wyjeżdżają pary małżeńskie. W terminie kolejny weekend, 28-30 października, Ośrodek Turuński organizuje takie rekolekcje w Zamku Bierzgłowskim. Zgłoszenia przyjmują Państwo Mazurkowie. Telefon 669 210 388. powtarzam, 669-210-388. Ośrodek w Jaworznie też takie rekolekcje organizuje. Zgłoszenia przyjmują państwo Łukasikowie 728-986-516. Powtarzam, 728-986-516. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców za tydzień 25 października. Jak pomóc przejść przez młodzieńczy kryzys wartości? Dr Henryk Jarosiewicz, psycholog. 1 listopada obcowanie świętych. Ojciec Marcin Ciechanowski, Paulin. 8 listopada przeżywanie żałoby. Ksiądz Robert Arndt. I teraz jeszcze jak ogłoszenia naszych gości. Na Facebooku było pytanie, czy prawidłowy adres strony to www.przystanm. Bez polskich znaków?
Przystan-m.pl.
Tak. Musi być myślnik, no właśnie, to tak. Co nie było dopowiedziane. przystań-m.pl. Oczywiście bez polskich znaków. Dalej.
Może tutaj tylko dodać jeszcze, jeżeli mogę. Mhm. Właśnie tutaj mówiliście państwo o spotkaniach małżeńskich. My z kolei organizujemy Przezwyciężyć konflikt w relacji. Warsztaty z komunikacji, które odbędą się 5-6 listopada tego roku. Teraz, tak? Niebawem.
Gdzie?
W Ciechocinku.
No proszę.
Blisko Torunia. Także to na naszej stronie oczywiście jest informacja o tym.
Na
tej warsztatach.
Przystań M. Wszystko
tak,
jest.
Tak.
Czyli druga strona, czyli strona zespołu prowadzących 12 roków przy Centrum Pomocy Duchowej na Skaryszewskiej. www.12krokow.com.pl.
Bez żadnych spacji?
Bez żadnych spacji, tak jak mówię, tylko 12krokow.com.pl. I tutaj chcę zaprosić na taką aktywność, która będzie zespół takich wykładów. 14 stycznia to się odbędzie na Skaryszewskiej właśnie w Domu Palotynów. Pierwszy wykład będzie na temat przybliżenia w ogóle procesu programu 12 kroków i potem będzie wykład właśnie o tym, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli o mechanizmach uzależnienia i współuzależnienia. Takie to są wstęp wolny, otwarty, to jest 14 stycznia w Warszawie w domu prowincji Chrystusa Króla Palotynów Warszawskich, Skaryszewska 12. A na naszej stronie wszystkie inne informacje i o programie, i o grupach, i o wspólnocie, czyli o meetingach, i o innych aktywnościach, które organizujemy. Różne warsztaty, właśnie też pielgrzymki, no, różne aktywności dla środowiska, bo już mamy w swojej bazie uczestników warsztatu przez 5 lat istnienia strony internetowej prawie 4000, także jest troszkę tych osób, które już ten warsztat poznały.
www.12krokow.com.pl.
Tak jest.
Jeszcze coś z ogłoszeń, czy odbieramy telefony? Bo mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Słuchaczka z Podkarpacia. Ja takie mam dwie sprawy, tak bardzo trudno się dodzwonić. Jedna sprawa w sprawie do audycji to chodzi o tym przebaczeniu, jak wybaczyć samemu sobie. A druga sprawa to jest, no może nie na temat, ale tak trudno się dodzwonić, proszę mnie wysłuchać. Chodzi mi o tę modlitwę do Chrystusa Króla, co są tu w piątki. Króluj nam Chryste w koronowaniu. Żeby to takie, moja tylko taka uwaga, żeby powtarzać po każdym wezwaniu Króluj nam Chryste, bo nieraz tak się słyszy, to tak 2-3 wezwania, raz Króluj nam Chryste. To no tylko tak. Tyle, resztę posłucham. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Nawet pani imienia nie podała, no my tu nie mamy wpływu na to, jak to, jakie modlitwy prowadzi, ale zostało powiedziane, może ktoś właściwie usłyszał. Także pan...
Natomiast Jan... pytanie na temat, jak przebaczyć sobie, bardzo na miejscu i bardzo rzeczywiście ważne pytanie i bardzo wielu uczestników warsztatu na tym, że tak powiem, kamieniu się wykłada. Bo taka, no, dobra praktyka chrześcijańska wybaczać innym. ale sobie przecież, no jak to, ja muszę być najlepszy. I tutaj często jest taki kaganiec bardzo silny, założony i duży trud w tym, żeby przebaczyć sobie. A nasz program bardzo dobrze, według mnie, dla mnie też bardzo fajnie to pokazuje, że żeby można było wybaczyć, najpierw trzeba zadośćuczynić. I to jest jeszcze bardziej trudniejsza formuła, że można, albo że w ogóle powinno się, czy trzeba zadośćuczyniać sobie. To znaczy, że zobaczyć, że się tym, który sam siebie krzywdzi. To w programie jest zaopiekowane i rzeczywiście jest to droga, która pozwala w konsekwencji również doznać przebaczenia wobec samego siebie.
Ale jest to jak wyjaśnione.
Dodać. Otóż przebaczenie czy sobie, czy innym jest procesem. Mhm. To się dokonuje przez jakiś czas. I ten proces zaczyna się od tego, że ja muszę zobaczyć winę i sprawcę. I jeżeli ja jestem sprawcą, to wtedy zaczynam się na siebie zazwyczaj denerwować. A chodzi o to, żeby zobaczyć siebie jako dziecko Boga i osobę odkupioną przez Chrystusa. I że Chrystus wybaczył wszystkim ludziom, i mnie także, i w związku z tym ja nie mogę być bardziej radykalny od Boga. Jeżeli Pan Bóg mi wybaczył, to ja sobie też powinienem wybaczyć, ale oczywiście za tym idą konsekwencje w postaci naprawienia tych krzywd, które zostały zrobione i dlatego sobie też powinienem zafundować coś dobrego. To, co tutaj Pan Jacek nazwał właśnie zadośćuczynieniem. Tu chodzi o to, żeby zrobić sobie coś dobrego, ale nie jakąś głupotę, nie małą pociechę, tylko naprawdę coś dobrego.
Być
coś,
dla co siebie będzie... dobrym.
Tak, być dla siebie dobrym, postarać się o to, żeby odzyskać, znaleźć dla siebie czas na wypoczynek, na dobrą relację, na pogłębienie swojego wnętrza, zafundować sobie jakiś dobry prezent.
Ostatnio jedna z osób, która jest na warsztacie, który teraz jest prowadzony w Toruniu, właśnie warsztat 12-krokowy, zapytana przeze mnie, co zrobiłaś dla siebie, odpowiedziała, przyszłam na ten warsztat.
No właśnie.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Doktor Dubilecki z tej strony.
Witam.
Ja chciałem się odnieść odnośnie 12 kroków. To jest ważny aspekt dla mnie, bo ja jestem lekarzem, kardiochirurgiem i jak to powiedzieć, no przyznam się tak z wiarą, prawda, że jestem alkoholikiem i te 12 kroków właśnie powoduje to, że ja operując pacjenta, nie wiem, to jest może trochę takie trochę śmieszne, prawda, ale przed operacją zawsze wypijam alkohol, tak? Bo jak chodzi mi o poważny zabieg, tak? I te 12 kroków to jest właśnie to jest droga dla mnie, to jest taka droga do nieba, bo ja zawsze operując człowieka, robiąc zabieg, robię to dobrze, z pełną profesją, tak? I ja nie rozumiem tylko jednej kwestii. Dlaczego wszyscy uważają, że alkoholik to jest najgorszy człowiek, czy nie wiem, czy jakiś nie wiem, złoczyńca, czy i tak dalej. To jest choroba. Ja tą chorobę mam, jako lekarz. I chciałbym, żeby mi profesor profesor odpowiedział na to pytanie.
Panie doktorze,
ksiądz profesor, tak.
Pan jako lekarz wie, że... Mam nadzieję, że pan nie słyszy. Jako lekarz wie pan, że jeśli jest jakaś choroba, to trzeba ją leczyć. I leczenie może być albo objawowe, albo przyczynowe. I objawowo no to powstrzymać się od picia, ale przyczyna to jest taka, że coś tam się popsuło w życiu wcześniej, w sferach relacji albo z Bogiem, albo z ludźmi, albo z sumieniem. I myślę, że w tym znaczeniu program 12 kroków może być dla pana zbawczy, że pan to odkryje, że pan przestanie się wspierać dla poczucia bezpieczeństwa tą dawką alkoholu, która uspokaja pana napięcie nerwowe, ale równocześnie degraduje pana z każdym krokiem, bo pan sam jako lekarz wie, że choroba alkoholowa jest zawsze z górki i tutaj, jeżeli się nie postawi wprost blokady, nie będę pił, to niestety konsekwencje są fatalne. Dlatego też to jest ta sytuacja, w której pan doszedł do momentu, ja więcej w życiu nie jestem w stanie sobie poradzić sam. I to jest właśnie dobry punkt na rozpoczęcie programu Wreszcie Żyć, bo następny krok będzie Bóg ma mi pomóc i ja będę go prosił o to, żeby zgodzę się na to, że on mnie odmieni, jeśli ja sam nie potrafię tego zrobić.
Tylko mówimy tu o programie 12 kroków, nie stosowanym przez grupy AA, tylko Wreszcie Żyć, Ku pełni życia. To jest program z uwzględnieniem w obecności Bożej i wspomagania się wiarą.
Jeśli można dwa słowa, bo ja tak słyszę, bardzo wielu słyszałem świadectw alkoholików i jest taka prawidłowość, że alkohol, nie tylko alkohol, inne środki też, czy czynności, które właśnie są tymi zagłuszaczami, rzeczywiście na początku dają poczucie pomocy. Tak jak lek przeciwbólowy, kiedy boli nas ząb, gdy weźmiemy go po raz pierwszy, daje poczucie ustąpienia, uśmierzenia bólu. Ale wiemy przecież, że ból nie ustąpił, tylko został zasłonięty przez ten lek. Dlatego potrzebujemy realnej pracy nad źródłem bólu, żeby nie musieć tego bólu znieczulać. I niestety w alkoholu jest tak, że na początku dając nam to poczucie właśnie ulgi, rozluźnienia, większej mocy, po pewnym czasie, to co mówił ksiądz profesor, powoduje zabranie nam wolności. Najpierw jest tak, że to ja chcę coś wypić, żeby mi było lżej, a potem muszę wypić, bo jak nie wypiję, będzie jeszcze gorzej.
Tak, tak jest, ale ja chciałem nadmienić jeszcze odnośnie 12 kroków, że ja jako lekarz świętej pamięci profesor Religa, który już nie żyje, prawda, kardiochirurg, to był mój, można powiedzieć, że on wprowadzał mnie we wszystko. Ale chciałem tylko nadmienić coś takiego, że dla mnie jest coś takiego, że po prostu człowiek Pana Jezusa zranił. Ja zawsze jak leczę daną osobę, tak, pacjenta, to ja wszystko powierzam Panu Bogu. Powiem, że my zrobiliśmy krzywdę Panu Jezusowi. Nie on nam, tylko my.
No niedaleko jest Pan od Królestwa Niebieskiego, ale trzeba jeszcze pewną drogę przejść.
Niestety, używając środka, który jest tłumiącym cokolwiek, nie oddaje wszystkiego Panu Bogu. Tego swojego bólu mu nie oddaje. Poddaje go tłumieniu przez środek, tu w tym przypadku przez alkohol. I wtedy już nie jestem w pełni kontrolującym samego siebie, bo alkohol kontroluje moje uczucia, moje nerwy.
A ja bym chciała jeszcze dodać, że znam wielu alkoholików, których bardzo cenię, dlatego że potrafili pokonać, tak, swoją słabość, potrafili się przyznać właśnie, potrafili wejść na drogę, potrafili uczciwie pracować na tych krokach, a potem właśnie robić wspaniałe rzeczy w życiu dzięki temu, że właśnie zrobili ten pierwszy krok.
I móc żyć
i są
bez alkoholu.
W tej chwili tak, właśnie trzeźwymi alkoholikami, mhm. tak? Nie pijącymi i pracującymi nad sobą.
Dziękujemy panie doktorze za świadectwo, za udział. Jeszcze 10 minut mamy audycji, także mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna z Warszawy.
Witamy panią.
Bardzo dziękuję za tą audycję pokazującą na czym polega ten mechanizm uzależnienia. Tak chciałam powiedzieć właśnie słuchając wypowiedzi słuchaczy, że ta choroba dotyka każdego człowieka, prawda? Może dotknąć każdego, niezależnie od wykształcenia i doświadczeń życiowych. Mój brat był alkoholikiem i chodził przed wieloma laty na terapię i to bardzo pięknie wszystko szło. Do dzisiaj nie piję, mimo że no już mi upłynęło wiele lat od tej terapii. Ale jak człowiek nad sobą nie pracuje i nie trzyma się Pana Boga i ludzi, którzy mogą pomóc, to też może wyglądać smutno życie z alkoholem czy bez alkoholu. Ma kłopoty poważne, zdrowotne, nie rozumie przyczyn tych kłopotów, nie współdziała z lekarzami, jest bardzo, bardzo trudny. Także ta terapia taka głęboka, która tam przemienia te wszystkie mechanizmy, jest gdzieś tam do głębi człowieka, do osobowości sięga, jest bardzo ważna.
Tak, bardzo potrzebna.
Bo jeżeli to się tak tylko zostanie, no można się zaprzeć, prawda, i można tego alkoholu nie pić, ale funkcjonować można tak, jakby się było tym alkoholikiem, jak nie ma tego wglądu.
No można Dokładnie. Zmienić tylko czynnik, tak? Wymienić tak. alkohol Abstynu. Na cukier, na coś innego.
Na agresję, na urazę, na złość.
Tak, na zbieractwo, na tak. inne rzeczy.
Właśnie ze smutkiem patrzę na to, jak on tam żyje, ten brat i jak funkcjonuje.
To, co powiedział ksiądz profesor przed chwilą, że można leczyć objawowo i przyczynowo, prawda? Tak. I objawowo można zatrzymać, ale przyczyna nie ustaje i dalej będzie nami rządzić. Wtedy potrzebujemy sobie radzić i radzimy sobie często w ten sam sposób. Czyli mechanizm jest ten sam, chociaż inny jest substytut. A druga rzecz jeszcze chciałem do tej wypowiedzi, bo tu pani powiedziała właśnie fajnie, że każdy jakoś tam jest dotknięty jakimś zniewoleniem. Często ludzie mają z tym kłopot, jak to każdy, ja nie, prawda? I wtedy posługuję się tutaj świadectwem ojca Tomasza Aleksiewicza. Część państwa pewnie zna, to jest dominikanin. Ksiądz Tomasz był jednym z pierwszych duszpasterzy Al-Anonu, właśnie tej wspólnoty osób współzależnionych. I na początku, gdy te spotkania były prowadzone i tam właśnie było o tym, że osoby się przyznawały do swoich słabości, mówiły, że są właśnie osobami współzależnionymi czy jakimiś, to ksiądz Tomasz mówi, no nie wiedziałem, jak je tam znaleźć. To wszystko mi pasowało, ten program jakoś podchodził pod rozwój duchowy, ale jak ja tutaj mam w nim się znaleźć? No i nagle przychodzi któregoś razu i mówi, wiem, mam na imię Tomasz, jestem nałogowym grzesznikiem. I już wszystko było jasne. Znalazł swoją słabość, którą przecież każdy z nas ma.
Słucham, nie mamy telefonu. Drodzy Państwo, jeszcze mamy 7 minutek. Co by należało dopowiedzieć, czego jeszcze nie powiedzieliśmy tutaj słuchaczom?
Ja bym chciał powiedzieć jeszcze taką kwestię, bo uważam, że bardzo istotną, że program 12 kroków jest programem kompletnym, czyli prowadzi człowieka poprzez jakby zaprzeczenie dotychczasowych przekonań o sobie, rozebranie i pokazanie prawdy, która jest pod spodem, poprzez opiekę Pana Boga i Jego miłość do kompletności i później jako kompletnego zaprasza do właśnie tej pełni życia. To jest jedna z nielicznych dróg połączenia psychologii z duchowością, która w ten sposób dla mnie niesamowicie nie umiem nawet słowa jakiegoś użyć, niespotykany, pozwala właśnie tą kompletność doświadczyć. Bo większość moich doświadczeń, też wielu doświadczeń osób korzystających z procesu 12 roku w warsztatach właśnie jest takie, że są kawałki terapeutyczne, jakiegoś konkretnego ujęcia, nie wiem, kawałka mojego życia, jakiejś relacji, jednej czy drugiej, czasami małżeńskiej, na przykład mediacja i dochodzi do pewnego momentu i koniec. I się rozkłada, bo nie ma tej świadomości całości samego siebie, a ból jest tak duży, że nie wiadomo, co z nim zrobić. A program 12 przez tą kompletność i zanurzenie w miłości Pana Boga na koniec wypuszcza nas takich wykąpanych w miłości Bożej do życia i zupełnie inaczej funkcjonujemy. Z tym, że trzeba pamiętać, to jest program, który pozwala nam całe życie się rozwijać i zaprasza do tego. Chrześcijanie jest powołany ku temu, bo gdyby tego nie było, to ta miłość, że jesteśmy wykąpani, zaczyna z nas ociekać albo wysychać i po pewnym czasie już jej zabraknie. Potrzebujemy ciągle się odnawiać, ciągle się nawracać, bo Pan Jezus przecież powiedział, nie nawróć się, tylko nawracaj się.
Nawracajcie się, tak?
No tak, tak, ale mówię w takim odniesieniu.
Osobowym odniesieniu, bo to jest też bardzo istotne.
Ale to jest ciągłe, to jest
proces
ciągły.
Że ten program ciągły. Jest procesem, bo to, że my przechodzimy przez warsztat 12-krokowy, to nie oznacza, że już wykąpaliśmy się i to będzie super. Nie.
Mhm. Całe przez pół godziny życie... jestem czysty.
Tak, przez całe życie dalej. I tutaj chciałabym też wrócić do wypowiedzi tego pana doktora, który kardiologa, który powiedział coś takiego, że ludzie odnoszą się negatywnie do alkoholików. Nie. Ja mam wielu przyjaciół trzeźwych alkoholików, tak? I dla mnie tu jakby ten problem jest tylko w tym momencie, czy ten alkoholik chce coś zrobić ze swoją chorobą, czy on sam chce coś zrobić, tak? Ja go na pewno nie namówię, ja mu mogę podać narzędzia, ale nie namówię. W momencie, kiedy ja widzę, że człowiek chce trzeźwieć, bo abstynowanie to jest tylko jakiś taki malutki wycinek tego problemu. I to, co ksiądz profesor też mówił, tutaj w głowie musimy pracować. Musimy pracować nad przemianą naszej mentalności w ogóle.
Metanoja.
Tak, metanoja. I to jest ważne. Dlatego proszę nie myśleć, że ktokolwiek z nas tu obecnych w studiu mógłby potępiać alkoholika. To jest choroba. Po prostu jest to ciężka choroba. Niewidoczna. Nie ma tabletki, weźmiesz i przeziębienie znika. Tak?
No tak, ale właśnie mówię, pomoc polega na tym, że można go pokierować. Jeżeli nie chce z tej pomocy skorzystać...
To tak jak mówi ksiądz Dziewiecki właśnie, że jeżeli alkoholik czy ktokolwiek inny uzależniony, chory na jakąkolwiek chorobę, jak na przykład chory na chorobę nieuleczalną czy śmiertelną, jaką jest rak, nie? Przychodzi do lekarza i lekarz mówi, wie pan jest chory na raka, potrzeba w ciągu najbliższych 3 miesięcy, żeby pan zrobił to, to i tamto. A jemu nic się nie jest, nie czuje, nie boli go, nic z tego. Mówi, dobra, może kiedyś, tak, machnął ręką, przychodzi za 2-3 lata, kiedy już wszystko go boli, a wtedy ten lekarz mówi, wie pan, teraz... To już za późno, nie? I tak samo jest z uzależnieniem od alkoholu. Jeżeli wykaże się osobie uzależnionej to, że jest uzależniona i pozwoli jej się ponieść konsekwencje, czy doświadczyć konsekwencje, to to, czy ona podejmie to działanie, czy nie, to jest jej odpowiedzialność przed nią samą i Panem Bogiem.
Tak, nie. Jeśli zauważa, że nie kontroluje tej rzeczywistości, niezależnie od tego, czy to jest alkohol, internet, czy zakupy, to wtedy staje się niewolnikiem. To zniewolenie, o którym była mowa na początku, dochodzi do głosu i człowiek przyzwyczaja się do tego, że ktoś albo coś za niego decyduje.
Mm-hmm. Jeśli my to robimy,
to co ksiądz powiedział jeszcze bardzo ważne, że przyzwyczajamy się też do tego, że drugi człowiek decyduje za nas.
Oddajemy swoją wolność.
To jest uzależnienie od drugiego człowieka. Tak. Jest tak samo problemem. Właśnie na tym też pracujemy w tych naszych grupach wsparcia. No. Że po prostu kierując życiem drugiego człowieka, przestajemy kierować swoim.
Mam taki przypadek, studyjnie można tu pokazać. Matka, 28-letni syn, samotnie wychowująca tego syna, przychodzi na warsztat w stanie takowym. Syn wstaje rano, ma wyprasowaną koszulę, spodnie, wypastowane buty, podaną śniadanie, sprawdzone prace, bo jest adiunktem w teczce, otwarta winda i drzwi na korytarz też otwarte, mama stoi z teczuszką w ręku. W takim stanie przychodzi na warsztat. Kończy warsztat, syn sam robi sobie jedzenie, znalazł narzeczoną, sam pracuje i tak dalej, nie? I jest jaki? Na początku zły, wściekły i mówi do matki, że go nie kocha, a na koniec jest jej wdzięczny, że obudziła w nim mężczyznę.
Przestała go zniewalać.
Tak jest.
Dokładnie.
Także dojrzewanie jest procesem i każdy z nas ma jeszcze przed sobą tę drogę. Bo nigdy nie można powiedzieć, że już jesteśmy u celu, bo jeszcze...
Zachęcamy do wejścia na tą drogę.
Każdy musi na taką drogę wejść, bo inaczej no, nie znajdziemy się tam, gdzie jest nasze miejsce,
przeznaczenie. Na swoją górę Tabor, na swoją górę zbawienia.
Musimy się sami wdrapywać. To jest nasza decyzja i wola i praca, bo to jest praca. Pod górę się trzeba jednak napracować, żeby
będziesz
wejść.
Będziesz pracował w pocie czoła, mówi Pismo Święte.
Taka jest nasza rola tutaj na ziemi. Mamy życie wieczne, zaistnieliśmy i będziemy istnieć, a w niebie, albo nie daj Boże, gdzie indziej, ale na tej drodze ziemskiej mamy pracować nad sobą cały czas.
Można powiedzieć, że to jest droga do świętości w tym momencie, prawda? My się uświęcamy, pracując nad sobą.
Może nie każdy tak to definiuje, ale o to właśnie chodzi.
Nie chcę, ja chcę
Ojciec
być święta.
Święty Jan Paweł II mówił, nie lękajcie się być tak. świętymi za życia.
Tak.
Dziękuję bardzo Państwu za to poprowadzenie tego tematu 12 kroków ku pełni życia. Dziękuję wszystkim naszym radiosłuchaczom. Dziękuję za telefony. Drodzy Państwo, jeszcze przypomnę, kto jest naszym gościem. Ksiądz doktor habilitowany Romuald Jaworski, pani Małgorzata Ziarkiewicz, pani Elżbieta Magdalena Jurzysta i pan Jacek Racięcki.